Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które dzisiaj są razem z nami tutaj. Cieszymy się, że możemy w Bożej obecności przebywać, wyśpiewywać chwałę dla Jezusa, ogłaszać, że On jest naszym Panem i Bogiem. I to, co w jednej z pieśni śpiewaliśmy też, że błogosławimy Pana w różnych okolicznościach. Kiedy jest dobrze i kiedy idzie nam gorzej. Kiedy idziemy po wyżynach, ale także wtedy, kiedy idziemy nizinami. Bóg chce, abyśmy z wdzięcznością przychodzili do Niego, oddawali Mu chwałę i wiarą żyjąc chwytali, co ma dla nas. Chcę dzisiaj kontynuować nauczanie, które zatytułowałem Ofiara Jezusa na podstawie listu do Hebrajczyków 8, 9 i 10 rozdziału. Mówiliśmy o doskonałości, o wyjątkowości i niepowtarzalności ofiary Pana Jezusa Chrystusa, że w Jezusie Bóg spełnił wszystko, co zakon wymagał. Jezus okazał się doskonałym arcykapłanem oraz doskonałą ofiarą, która zadośćuczyniła za grzechy ludzkości. Również na podstawie tekstu z listu do Rzymian, 5 rozdziału, pokazaliśmy stan duchowy osoby zbawionej. Mamy pokój z Bogiem, stoimy w łasce Bożej, chlubimy się Jezusem i okazujemy Mu naszą wdzięczność i miłość, rozkochawszy się w Nim. Ostatnio pokazałem również postawę Pawła, apostoła, który w liście do Galacjan 2:20 mówi: nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie. On tę wdzięczność bardzo mocno eksponował i całym swoim życiem poświęcił się dla Chrystusa. Tydzień temu brat Piotr usługiwał na temat rzeczy ważnych i ważniejszych. Dzisiaj zobaczymy, na co uważać, aby ofiara Jezusa nam ani nie spowszedniała, ani nie zobojętniała. Dlatego, że jest to możliwe, gdy patrzy się na karty Bożego Słowa, gdy patrzy się na życie innych ludzi, jest to możliwe, że to, co kiedyś, wracając do tego pierwszego refrenu pieśni, którą zaśpiewaliśmy, był cudny dzień, wspaniały dzień, kiedy spotkałeś się z Jezusem, ale w wędrówce swojego życia, w zawirowaniach, w zabieganiu, On może ci spowszednieć, ofiara Chrystusa może ci zobojętnieć, i na ani się nie obrócisz, zobaczysz, czy nawet nie dostrzeżesz, że zboczyłeś z kursu, że zaczynasz żyć innym życiem od tego, jaki Bóg wyznaczył dla twojego życia. I dzisiaj chciałbym, byśmy mogli podeprzeć się fragmentem Bożego Słowa zapisanym w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, pierwszych 14 wersetów, tytułem wstępu. W 21, 2, 3 rozdziale tej księgi Ewangelii Mateusza Pan Jezus rozmawia z kapłanami, rozmawia ze starszyzną Izraela. Oni próbują Go podejść, próbują Go złapać na jakimś przejęzyczeniu, chwycić na jakimś błędzie, przyłapać na łamaniu zakonu lub prawa mojżeszowego, złapać go na złamaniu prawa rzymskiego, gdyż wtedy Izraelici byli pod panowaniem Rzymian. Po to wszystko robili, aby móc go oskarżyć i skazać, bo Jezus był bardzo niewygodny dla starszyzny izraelskiej. Dlatego też Jezus, wiedząc o tym, mówi do nich w podobieństwach. I w tych podobieństwach oni z łatwością interpretują i rozumieją, co On do nich mówi. Gdy kończy się ten 21 rozdział, to czytamy tam takie stwierdzenie: a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali Jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi, i usiłowali Go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał Go za proroka. Więc w takim kontekście Jezus wypowiada podobieństwo o uczcie weselnej, bo 22 rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia, a Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi. Posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzekł sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Najpierw zastanowimy się nad tymi pierwszymi siedmioma wersetami. Podobieństwo jest dla Żydów bardzo klarowne tutaj. Królem jest Pan Bóg. Uczta to mesjaństwo Jezusa, dzieło Jego krzyża i zaproszenie do weselenia się, zbawienia z łaską. Zaproszeni do tego to naród wybrany, a więc Żydzi. Słudzy to Boży posłańcy, którzy przygotowywali, napominali i zachęcali ich, aby trwali w Bożej łasce. Ludzie z ulicy to poganie różnej maści, dobrzy i źli. Więc wydźwięk tego podobieństwa dla Żydów był bardzo, ale to bardzo jasny. Chciałbym, byśmy na podstawie tego podobieństwa wyciągnęli wnioski i prawdy dotyczące naszego życia. Chciałbym o kilku moich spostrzeżeniach powiedzieć. Trzeci werset mówi nam, że gdy przygotowana została już uczta weselna, słudzy poszli, aby przypomnieć i wezwać zaproszonych na przyjście na określoną godzinę, na określony czas. Czytamy, że ci nie chcieli przyjść. Wiecie, w swoim życiu chrześcijańskim można dojść do takiego stanu, duchowej rzeczywistości, że życie z Jezusem przestaje nas ekscytować. Przestaje nas kręcić, przestaje nas inspirować, przestaje być dla nas najważniejsze. Tak łatwo się zagubić i rzucić w wir różnych zajęć. Kiedy przestajesz żyć Jezusem, a życie wypełniasz innymi celami i pragnieniami, które cię odciągają od Boga, to bardzo szybko zbaczasz z kursu. Piąty werset mówi: oni, nie dbając o to, odeszli. Zlekceważyli sługi, którzy przyszli przypomnieć im o tym, że zostali zaproszeni na wesele. Jeden poszedł do własnej roli, drugi do swojego handlu, do swojego biznesu. I to nam mówi, że tak łatwo się zagubić i rzucić w wir różnych zajęć, które mogą odciągnąć nas od relacji z Bogiem. W wersji Łukaszowej, gdybyśmy czytali 14 rozdział Ewangelii Łukasza, gdy Łukasz opisuje to podobieństwo, czytamy o tych niebezpieczeństwach, gdy się wymówki robili, dlaczego nie mogą przyjść. Jeden mówi: kupiłem pole, drugi mówi: kupiłem woły. A więc zdobywanie, materializm, doczesność. Jeszcze inny mówi: pojąłem żonę. To nam symbolizuje troskę o byt. Rodzina staje się najważniejsza. Wszystko inne nie liczy się. Tutaj czytaliśmy, że zajęli się swoją rolą, handlem, biznesem. I te wszystkie rzeczy, czy karierą zawodową, i te wszystkie rzeczy stają się ważniejsze. Rodzina, praca, kariera zawodowa, awanse są ważne, ale nie najważniejsze. To jest wszystko ważne. Mamy troszczyć się o swoje rodziny. Mamy się kształcić i edukować. Mamy zdobywać jak najlepsze wykształcenie. Mamy zapewnić byt naszej rodzinie. Mamy o to wszystko się troszczyć, dbać, ale to nie jest celem naszego życia. W wersji Łukaszowej dalej, gdybyśmy czytali to podobieństwo, to Jezus mówi tak, 14:26 Ewangelia Łukasza: kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, męża, dzieci, braci, sióstr, a nawet życia swojego, nie może być uczniem moim. Jezus tu celowo stosuje tak zwaną hiperbolę, przesadne przedstawienie sytuacji, bo oczywiście mamy kochać nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci, naszych rodziców, mamy troszczyć się o najbliższych, ale miłość do Jezusa w porównaniu z miłością do tych ludzi to jest jak miłość i nienawiść. Tak mocno eksponuje Jezus to, że miłość do Niego ma być najważniejsza, ma zdecydowanie przewyższać miłość do innych osób. Dalej on mówi, 14:33 Ewangelia Łukasza: tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. To jest złożenie w ofierze wszystkiego, aby Jezus był zawsze na pierwszym miejscu i najważniejszy. Dlatego też rodzina, praca, kariera zawodowa, te wszystkie rzeczy są ważne, ale nie najważniejsze. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, jeżeli na chwilę byśmy zaglądnęli do tego rozdziału, to Jezus przestrzega i mówi o niebezpieczeństwie bycia pochłoniętym przez materializm, przez dążenie do bogactw, do chęci bogacenia się. W 6 rozdziale, 24 werset, Pan Jezus mówi: nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie możecie być zainteresowani i Panem Bogiem, i na równi z Panem Bogiem stawiać mamonę, coś, co nas mami, co nas nęci, co nakręca nasze życie. Nie może tak być. Mówi on dalej: dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się będziecie przyodziewać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Jest, bo są ważniejsze wartości niż te, o których tutaj mówi Jezus. To są ważne rzeczy, ale nie mogą być najważniejsze, nie mogą stać się najważniejszymi rzeczami w naszym życiu. I później Jezus czyni rozprawkę, mówi o tym, zachęca i przestrzega, i dochodzimy do 31 wersetu 6 rozdziału. Mówi: nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Dlaczego? Bo tego wszystkiego poganie szukają. To jest styl życia świecki. To jest zabieganie, to jest materializm, to jest dążenie do rzeczy, które kręcą ludzi, którzy nie mają wartości w Bogu. Mówi: uważajcie, tego szukają poganie, którzy nie znają mnie. Ale co wy macie robić? 6:33 Ale wy szukajcie najpierw, na pierwszym miejscu, Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy nie mamy troszczyć się o nasze rodziny? Czy nie mamy nie pracować? Czy mamy nie pracować? Czy mamy wszystko zostawić i 24 na dobę modlić się i śpiewać i czytać Biblię? Nie. Mamy o to wszystko się troszczyć. Mamy. Ale na pierwszym miejscu, Pan Jezus mówi, musi być sprawa Jego Królestwa, Bożego Królestwa. Jezus musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu, a On obiecuje, że kiedy skoncentrujemy się na sprawach najważniejszych, na relacji z Nim, na szukaniu Jego sprawiedliwości, na wypełnianiu Jego woli, na chodzeniu Jego drogami, na niezbaczaniu z kursu, który On wyznacza dla nas, On obiecuje, że w tych codziennych sprawach będzie z nami i się o nas zatroszczy i zabezpieczy nasze potrzeby, da nam pracę, da nam zaspokojenie potrzeby, rozwiąże nasz problem, pomoże nam, bo jest naszym Bogiem i tak obiecuje. Chwała Bogu za to. Ale mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukać to nie jest postawa bierna. To nie jest... To tak jak niektórzy bezrobotni szukają pracy. Jedni szukają ją bardzo intensywnie, prawie codziennie są w urzędzie pracy, chodzą po pracodawcach, składają swoje CV, szukają pracy. Inni natomiast swoje szukanie pracy ograniczają do tego, że raz w miesiącu meldują się w urzędzie pracy, odfajkowują, że nie mają pracy, przez miesiąc nic nie robią i za miesiąc znowu tylko przychodzą, jeżeli mają zasiłek lub nie, albo odbierają, albo nie, i to jest wszystko. Ile? Co 90 teraz dni sobie przychodzą. Jeszcze lepiej. Raz na 3 miesiące. Można szukać i szukać. Można być albo aktywnym w szukaniu, albo biernym. I jeżeli tutaj czytamy, ale szukajcie, to słowo greckie mówi szukać z poświęceniem, z oddaniem, z determinacją. Aktywne szukanie. Aktywne, a nie bierne. I sprawy Królestwa Bożego mają być najważniejsze w naszym życiu. I tutaj w tym 6 rozdziale Pan Jezus mówi nam o właściwie ustawionych priorytetach w naszym życiu. Jeżeli tego nie zrobimy, a damy się wpędzić w wir różnych rzeczy i zaniedbamy naszą społeczność z Bogiem i ten kurs naszego życia gdzieś nam ucieknie, to tak jak w przypadku, wracając do 22 rozdziału, tych ludzi, kiedy słudzy po raz kolejny do nich przyszli, to w nich wyzwoliło to wściekłość, gniew, oburzenie, irytację, że część sług pobili, a innych zabili. Wiecie, zwracanie uwagi takim ludziom wywołuje w nich irytację i złość, bo nie chcą przyjąć prawdy, która jest oczywista, ale nie chcą się do tego przyznać, że zboczyli z kursu, że nie szukają Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, że Jezus nie jest najważniejszy w ich życiu. Spowszedniało im to, stało się czymś normalnym i zajęli się swoimi rzeczami. Później czytaliśmy, zostali sprawiedliwie osądzeni. Tam nie było już miejsca na usprawiedliwianie się i tłumaczenie. Zostali jasno przez Pana potraktowani. I później czytamy od 8 wiersza, że Pan powiedział, wesele jest gotowe, zaproszeni nie byli godni, dlatego idźcie i kogokolwiek spotkacie, zaproście na to wesele. Ten 9, 10 werset mówią nam, że oferta zbawienia skierowana jest do wszystkich ludzi. Że w Jezusie Chrystusie każdy człowiek może być zbawiony. Że w Jezusie Chrystusie każdy człowiek może dostąpić przebaczenia grzechów. Że w Jezusie Chrystusie każdy może dostąpić odpuszczenia grzechów, uwolnienia od konsekwencji grzechu i może mieć życie wieczne, pokój z Bogiem i zapewnioną przyszłość. W Jezusie Chrystusie każdy może być zbawiony. Dzisiaj może tutaj jesteś i mówisz, wszyscy, ale nie ja. Ja nie mogę być zbawiony. Ja tyle złego zrobiłem w swoim życiu. Tyle krzywdy wyrządziłem innym ludziom. Może masz niskie poczucie wartości. Mówisz, Ewangelia dla wszystkich, ale nie dla mnie. Jezus by dla mnie nie przyszedł na ten świat. On przyszedł dla porządnych. Gdy czytamy to stwierdzenie, to czytamy tutaj, że słudzy, gdy poszli, to sprowadzili wszystkich, których napotkali. A jakich napotkali? Złych i dobrych, tak? A tak czytacie, czy nie? 10 werset. Złych i dobrych. Oferta zbawienia skierowana jest do każdego człowieka. Do dobrych i złych grzeszników. Do porządnych i nieporządnych grzeszników. Do każdego człowieka, który nie pojednał się z Bogiem. Czy wygląda na zewnątrz porządnie i przestrzega normy etyczne, czy wylądował, jest na marginesie, na bruku. Oferta zbawienia jest dla każdego taka sama i dostępna dla każdego w tej samej mierze. To słowo jest o nas, o dobrych i złych grzesznikach, o porządnych i mniej porządnych grzesznikach. Gdybyśmy otworzyli pierwszy list Pawła do Koryntian, 6 rozdział, to tam jest tak napisane. Paweł świetnie to pokazuje. 1 Koryntian, 6 rozdział, On mówi tak. Albo czy nie wiecie, 9 werset, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I dodajemy halleluja, chwała Bogu. Bo niektórzy z nas tacy byli, nie wszyscy. Niektórzy z nas byli porządnymi grzesznikami. Tak jak młodzieniec, który przyszedł do Jezusa i powiedział: Mistrzu, co mam zrobić, żeby być zbawionym? Przestrzegaj dekalogu. Panie, to od dawna, od dzieciństwa przestrzegam. Porządny grzesznik. Tylko miał coś jednego. Brakowało mu tylko jednego. Przywiązany był do pieniędzy, do bogactwa, do materializmu. I miał z tym problem. Idź, sprzedaj. Jeżeli mówisz, że wszystko tak dobrze robisz, że dekalog przestrzegasz, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, idź, sprzedaj swoje bogactwa i rozdaj ubogim. I on powiedział: halleluja, idę. I to tylko ta jedna rzecz. Tak w waszej Biblii jest? On się podrapał w głowę, obliczył, ile ma. Powiedział: to jest trudne. I odszedł zasmucony, zamyślony, bo myślał, że zaimponuje, a tu został skonfrontowany ze swoimi żądzami, egoizmem, pragnieniami ciała. A więc byliśmy i porządnymi, i nieporządnymi grzesznikami. I każdy z nas został obmyty, uświęcony i usprawiedliwiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, dzięki Jezusowi i Jego ofierze, nasze życie zostało przemienione. I za to niech zawsze, ale to zawsze płynie chwała i wypełnia nasze serca wdzięczność dla Jezusa, co dla ciebie i dla mnie uczynił. Niech On będzie zawsze uwielbiany w naszym życiu. Dzięki Jezusowi i dzięki tylko Jego ofierze twoje życie zostało przemienione. Ale czytamy, wracając do naszego tekstu, że król wszedł zobaczyć, jacy to ludzie przyszli, ci źli i dobrzy, na jego ucztę, ucztę jego syna weselną, i zobaczył jednego człowieka. Czytamy, ujrzał człowieka nieodzianego w szatę weselną. Mówi: przyjacielu, jak tutaj wszedłeś? Jak się tu dostałeś, skoro nie masz szaty weselnej? A on oniemiał. On zbaraniał. On stanął jak wryty. Nie wiedział, o co chodzi, co odpowiedzieć. Człowiek bez szaty weselnej. W tamtym czasie zaproszeni goście mieli dwie możliwości. Jeżeli byli zaproszeni na mniej wystawne wesele przez mniej zamożnego człowieka, to przychodzili ze swoich domów przygotowani. Tak jak i my, gdy idziemy na uroczystość weselną, w domach się przygotowujemy, ubieramy i przychodzimy, bo wiemy, gdzie idziemy. W przypadku bogatych, zamożnych ludzi i w tym przypadku, gdy ci ludzie byli zbierani z ulicy, powiedzmy tak, z łapanki, to w domach bogaczy była specjalna sala, gdzie ci goście, którzy byli zaproszeni, przychodzili tak, jak byli, i tam dopiero się przebierali, zostawiali swoje szaty, ubierali szaty weselne i wchodzili na ucztę weselną. Więc każdy z tych zaproszonych przeszedł przez tą salę, gdzie musiał się przebrać, gdzie musiał zostawić swoje szaty. Może niektórzy z roboty szli, może niektórzy byli brudni, a więc tam mogli się przygotować, oczyścić, umyć, ściągnąć stare łachmany, szaty i przyodziać ładne, weselne szaty i wejść na wesele. Ten człowiek tego nie zrobił. Został zaproszony na wesele, ale pomyślał sobie: a co ja tam będę szedł przez ten pokój? Się przebierał? Podobna moja szata jest do tej, w której wszyscy tam wchodzą. Ładnie będę wyglądał, nikt się nie domyśli. I wszedł. nikt się nie domyśli, bo na zewnątrz może wszystko było ok, poza jednym gospodarzem, poza jednym, tym, który wiedział, jakie ma szaty. Być może podszedł, nie będę, bo chciałem iść z tej platformy, ale Marek zasnął i nie może mnie kamerą przeten. I sprawdził metkę, mówi, coś mi tu nie gra w tej szacie. Niby taka sama, ale chyba nie taka sama. Odkręca metkę, patrzy. Mówi, jak się tu dostałeś? Oniemiał, rozpoznał. Taka dobra podróbka. Prawie identyczna. Tylko, że ta szata musi mieć swoją metkę. Wiecie? Szata, która symbolizuje nasze zbawienie, jest Bożym dziełem. I musi mieć metkę made in heaven. Jak patrzymy na metki, jest napisane made in China. Najczęściej jest napisane zdjęłano w Kitajcach. Wyprodukowano w Chinach. Tu musi być napisane wyprodukowano w niebie. Producentem jest Jezus. Projektantem sam Pan Bóg. Wytwórnia niebiańska. Nic z człowieka. Wszystko przygotowane. Wszystko przygotowane. Dystrybucja, Duch Święty. I w taki sposób dopiero możemy wejść jako zaproszeni goście i dostąpić zbawienia. Zauważmy, że jest to decyzja każdego człowieka z osobna. Wszyscy przeszli przez tą salę, bo chcieli być na uczcie weselnej, natomiast ten jeden chciał być sprytniejszy. I być może na zewnątrz wyglądał podobnie. Ale król go rozpoznał, gospodarz go rozpoznał, że to był falsyfikat, że to była podróbka, że to nie było to, co powinno być, nieoryginalne ubranie. I nieważne, gdzie tę szatę nabyłeś, czy w ekskluzywnym sklepie, czy, jak się mówi, second hand, z drugiej ręki kupiłeś w lumpeksie. Ważne, żeby miała metkę. Wykonane w niebie. Duch Święty to dystrybuje. I to jest najważniejsze, bo każdy z nas nawracał się w różnych okolicznościach. Niektórzy podczas może wspaniałych uroczystości, ewangelizacji i wielkie temu towarzyszyły doznania i przeżycia i wydarzenie, a niektórzy może sam na sam w domu z Bożym Słowem, a niektórzy może jeden na jeden tylko z kimś, kto ciebie prowadził w modlitwie i tłumaczył ci słowo Ewangelii, czym jest dobra nowina. Nieważne. Ważne, aby ta szata miała metkę wykonaną w niebie. Ale Boże Słowo mówi, że to jest nasza decyzja. Albo ja ją ubieram, tą szatę, albo nie ubieram. To jest twój i mój wybór. Każdy z nas dobrowolnie zdecydował się, większość z nas, na pójście za Jezusem. Każdy z nas dobrowolnie powiedział: Jezu, chcę iść za Tobą, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia, sam się zbawić nie mogę. Przyjmuję Twoje zbawienie wiarą, przebacz mi moje grzechy, od dzisiaj chcę żyć dla Ciebie. Mam nadzieję, że nikogo z Was do tego nie zmuszano. Każdy z nas podjął sam taką decyzję. Tak? Tak myślę bynajmniej. Zbawieni z łaski jesteśmy zobowiązani do właściwego życia. Te nasze szaty muszą być zadbane. Te szaty weselne, które otrzymaliśmy, muszą być, mówiąc językiem biblijnym, czyste, białe, uświęcone. Jest to szata, w którą się przyodziewamy. Szata sprawiedliwości Jezusowej. Szata usprawiedliwienia z łaski. Szata zmiany naszego życia. Szata przebaczenia naszych grzechów. Ta szata ma być szatą radości, szatą wdzięczności, szatą uwielbienia. Ale każdy z nas musi dbać o stan swojej duchowej szaty, bo sam za nią jesteś odpowiedzialny. Boże Słowo w liście do Efezjan w 4 rozdziale, 22 werset mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, odnówcie się w duchu umysłu waszego i co dalej? I obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A więc jest ten element ściągnięcia szaty i ubrania się w szatę. Szatę, która umożliwia nam zbawienie, która daje nam zbawienie. Jest to szata sprawiedliwości Jezusa, szata usprawiedliwienia. Ale ty i ja musimy o tę szatę dbać. Musimy przestrzegać zaleceń producenta. Dbać o nią w odpowiedni sposób. Prać w odpowiednim detergencie. Prasować w odpowiedniej temperaturze. Dbać o nią. Żadna inna szata nie upoważnia ciebie i mnie do wejścia na ucztę Jezusa. Żadna podróbka. Szata własnej sprawiedliwości, szata religijności, szata hipokryzji, szata przyzwyczajenia, szata własnej wystarczalności, szata własnej sprawiedliwości, nie, choć mogą wyglądać na zewnątrz identycznie, nie upoważniają ciebie do zbawienia. Bo zbawienie zostaje tobie i mi dane tylko dzięki przywdzianiu się w szatę sprawiedliwości Jezusowej. I ona daje nam zbawienie i dalej o nią mamy dbać. Tylko szata przygotowana przez Boga, usprawiedliwienie z łaski, życie w uświęceniu, upodabnianiu się do Jezusa, w oddzieleniu i poświęceniu dla Boga, powoduje, że dochodzimy do miejsca, do którego zmierzamy w naszym życiu. Każdy z nas, kto się na nowo narodził, został zaproszony na wesele baranka, na wesele Jezusa, na ucztę, cudowną, wspaniałą ucztę, która odbędzie się w przyszłości. Ale aby się tam dostać, musisz przywdziać szatę, która cię upoważni do tego i o tę szatę dbać. Czytaliśmy z listu do Koryntian, z 6 rozdziału, jak Paweł mówił o tym, kim byliśmy w Chrystusie, ale dzięki, bez Chrystusa, ale dzięki Chrystusowi staliśmy się porządnymi, usprawiedliwionymi grzesznikami, to on rozprawia się we wcześniejszym rozdziale, w 5, z podróbkami szaty. I on tam mówi, gdybyśmy przeczytali sobie może 5 rozdział, 9 werset, to zobaczcie, napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem, grabieżcą, żebyście z takimi nawet nie jadali. Przywdział ktoś szatę, ale nie dba o tą szatę. I Paweł mówi bardzo konkretnie. Paweł mówi, widzisz brata w potrzebie, widzisz, że ginie, idź, upomnij, zachęć, módl się o niego, wspieraj go, rób wszystko, żeby go pozyskać. Jeśli pozyskałeś, chwała Bogu, będzie ci wdzięczny. Natomiast jeśli on dalej trwa w tym wszystkim, a mieni się bratem, mówi, oddziel się od niego, nie miej z nim relacji. Po co? I ten człowiek, wracając do 22 rozdziału Ewangelii Mateusza, oniemiał, zamurowało go, stanął jak wryty, żeby się tylko na tym skończyło, żeby był zawstydzony i król by powiedział, ale idźcie, przebierz i wszystko będzie okej, to by było jeszcze świetnie. Ale on został wyproszony. On został wyproszony. Musiał wyjść. I teraz moglibyśmy powiedzieć, no jak? Czy to ludzkie? Tak potraktować go? Czy to humanitarne? Czy to sprawiedliwe? Pewnie z ludzkiego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, nie za bardzo. Ale przypominam nam, Kościele Pana Jezusa, bracia i siostry w Jezusie, że to Bóg ustala warunki. My albo je przyjmujemy, albo je odrzucamy. I koniec. My przyjmujemy albo Boże warunki, albo nie. Bóg dał nam Jezusa, z Nim dał nam wszystko, abyśmy mogli dostąpić zbawienia, abyśmy tutaj mogli żyć w zwycięstwie i błogosławieństwie i w przyszłości mieć życie wieczne. Zostawił nam swoje słowo, zostawił nam Ducha Świętego, abyśmy mogli chodzić w świętości, abyśmy mogli sprawować swoje zbawienie, bo tak mówi nam Boże Słowo. Wyposażył nas w to, dał nam narzędzia, nie zostawił nas na pastwę losu, mówi, rób ta co chce, ta uda wam się, to super, nie to, to koniec. Nie, dał nam wszystko, abyśmy sprawowali swoje zbawienie, chodzili w zwycięstwie, chodzili w tej szacie, chlubili się Bogiem, stali w łasce, cieszyli się z tego, co mamy, wywyższali Jezusa, doceniali Jego ofiarę, żyli dla Niego, ciągle pamiętali, co On dla nas uczynił i chodzili w czystości i bieli naszych szat. A jeśli zdarzy nam się zgrzeszyć, bo zdarzy nam się pobrudzić szatę, to wiemy, w jakim detergencie ją wyprać. Wiemy, że krew Jezusa oczyszcza i obmywa z wszelkiego grzechu. Ale do tego to jest nasz wybór, czy to robimy, czy nie. Czy decydujemy się na to, czy nie. Dlatego Bóg dał nam wszystko i On ustalił warunki, które albo przyjmujemy, albo odrzucamy, albo do nich się stosujemy, jesteśmy błogosławieni, albo nie i ponosimy konsekwencje. Czasami chciałoby się z tego miejsca powiedzieć coś innego, ale nie można, bo tak mówi Boże Słowo. Albo, albo. Dlatego, bracie, siostro, kimkolwiek jesteś, żyj z Jezusem, jeśli się na nowo narodziłeś. Ciesz się Jego obecnością. Chlub się tym, co dla siebie uczynił. Stój mocno w łasce. Korzystaj z obfitości Słowa i Ducha Świętego, który jest po swojej stronie. Dbaj o stan swojej duchowej szaty. A jeżeli jesteś tutaj i nigdy jeszcze nie podjąłeś decyzji, aby pójść za Chrystusem, tak na 100%. Być może wyglądasz z pozoru tak sam. Śpiewasz, modlisz się, powtarzasz, kogo słyszysz z jednego ucha, to powtarzasz, mówisz to samo. Słuchasz tego drugiego, powtarzasz to samo. Z zewnątrz wygląda, że jesteś zaproszony. Ale ty wiesz, czy przeszedłeś przez salę, gdzie ściągnąłeś stare ubranie, umyłeś się, oczyściłeś i ubrałeś nowe, aby wejść jako pełnoprawny uczestnik uczty. Jeśli tego nie zrobiłeś, dzisiaj w szczerej modlitwie możesz zawołać do Boga. I nieważne, czy jesteś porządnym grzesznikiem, czy nieporządnym grzesznikiem, czy dobrym grzesznikiem, czy złym grzesznikiem, czy najlepszym z ludzi w oczach ludzi, czy najgorszym w oczach ludzi. Ważne, abyś szczerze powiedział, Jezu, pomóż mi. Jezu, przebacz mi moje grzechy. Jezu, przyjdź do mojego życia, chcę Cię poznawać. Niech Twoja krew oczyści mnie z mojej przeszłości i konsekwencji grzechu. Być może jesteś tutaj i zrobiłeś to, jesteś dzieckiem Bożym, ale po drodze zawirowania nie uważałeś na rzeczy, które Cię odciągnęły od Chrystusa. I Twoja szata uległa zabrudzeniu. I Twoja szata potrzebuje wyprania, oczyszczenia. Dzisiaj także możesz w modlitwie przyjść i powiedzieć, Panie, przepraszam Cię za to, że tak żyłem. Proszę, abyś mnie oczyścił, uświęcił. Chcę żyć dla Ciebie. Chcę, aby moja szata była czysta. Chcę chodzić w Twojej sprawiedliwości, cieszyć się Tobą. Chcę, żeby zbawienie, które mi dałeś, było najważniejsze. Chcę je dobrze sprawować. Przebacz mi moje grzechy i pomóż mi, Duchu Święty, żyć w zwycięstwie i dbać o czystość tych szat. Pamiętajmy, wybór należy do nas. My z tego miejsca możemy zachęcać, inspirować, wzywać, prosić, błagać, cokolwiek. Każdy z nas podejmuje decyzję sam. I sam za swoje życie przed Bogiem odbierzesz albo pochwałę, albo nagrodę, albo zostaniesz zawstydzony, albo miniesz się ze zbawieniem. Powstańmy do modlitwy.